8:16 na zegarach. Drodzy Państwo, gościem wywiadu wnet jest pan Piotr Schab, prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Adam Bodnar wystąpił z wnioskiem do Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie opinii w sprawie odwołania spełnionej funkcji sędziów. Zgodnie z przepisami, jeżeli kolegium wyda negatywną opinię, Adam Bodnar powinien odstąpić od zamiaru odwołania sędziów z funkcji. Jak dowiedziało się Radio Wnet, właśnie taka negatywna opinia została przez kolegium wydana jeszcze we wtorek. Czy to oznacza, że teraz Adam Bodnar powinien cofnie zawieszenie tych sędziów? Kiedy możemy się tego spodziewać?
Szanowni Państwo, przede wszystkim Adam Bodnar nie powinien wszczynać tej procedury, albowiem Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu zabezpieczającym z kwietnia bieżącego roku zawiesił stosowanie przepisów artykułu, nie będę wnikał w szczegóły, przepisów artykułu 27 Prawa Ustroju Sądów Powszechnych, które regulują powyższą procedurę. One nie mają miejsca w chwili obecnej jako prawo stosowane, nie należy ich stosować. Samo ich zatem zastosowanie było działaniem bezprawnym. Czy Adam Bodnar postąpi zgodnie z opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie? Osobiście wątpię, albowiem wykazał w szeregu swoich postąpień, że tak samo jak nie liczy się ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego konsekwentnym w tym zakresie, nie liczy się również z literalnym stosowaniem prawa ustroju sądów powszechnych. Niestety, stąd moje wątpliwości.
Jakie może ponieść za to konsekwencje? Może nie respektować tych przepisów?
Nie może nie respektować tych przepisów. Zagadnienie konsekwencji w chwili obecnej nie należy do mnie. Ja jako karnista oczywiście mogę i powinienem nawet wyrazić pogląd. Nie jest to wyłącznie pogląd karnista, ale także obywatela, że dochodzi tutaj ewidentnie do przekroczenia uprawnień w płaszczyźnie artykułu 231 kodeksu karnego. Takie są fakty.
A proszę powiedzieć, co konkretnie Adam Bodnar zarzuca i może niech się pan odniesie do tych zarzutów sędziom.
Proszę Państwa, są to zarzuty polityczne. One nie mają w ogóle wydźwięku merytorycznego, a na tyle, na ile próbuje się negować czy deprecjonować pracę kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie, mogę zaręczyć jako prezes Sądu Apelacyjnego, a także uprzedni prezes Sądu Okręgowego w Warszawie, że są całkowicie nieprawdziwe. Sąd Okręgowy w Warszawie pod obecnym kierownictwem utrzymał linię wzrostu, gdy chodzi o poziom pracy. To po pierwsze, utrzymał kadry, utrzymał dyscyplinę i funkcjonował dobrze na tyle, na ile może funkcjonować tak olbrzymi sąd. Zarzuty, które stawiane są kierownictwu, jak powiedziałem, mają charakter polityczny, ponieważ sięgają po pierwsze genezy podjęcia służby sędziowskiej przez sędziów i tu mamy wprost negację konstytucji, przepisów określających prerogatywy prezydenckie, które są w całej rozciągłości negowane, całkowicie arbitralne odmówienie konstytucyjności Krajowej Radzie Sądownictwa. Najkrócej mówiąc, sięganie do korzeni funkcjonowania układu sądowniczego, który wywodzi się w moim przekonaniu z roku 1990, a był ów układ konserwą tego, co działo się w poprzedniej epoce.
Bo jak rozumiem, mamy konkretne zapisy, mamy jakieś formalne przesłanki, które mogą służyć do odwołania sędziów. Czy tutaj znajdziemy w tych zarzutach Adama Bodnara coś, co będzie się pokrywało z tym, za co formalnie można sędziów odwołać?
Ależ przepisy są elastyczne. Jeżeli mamy do czynienia z brakiem rękojmi należnego wykonywania funkcji prezesa, tak w skrócie, lapidarnie należałoby określić taką, powiedziałbym, wiodącą i najbardziej elastyczną przesłankę odwołania prezesa, do której sięga minister sprawiedliwości, możemy umieścić w rozumieniu tego przepisu wszystko. Oczywiście argumentacja sprowadza się do polityki. Niestety do polityki, po prostu do burzenia porządku konstytucyjnego. Takie są fakty.
Rzecznik Praw Obywatelskich wyraził obawy dotyczące legalności odwołań tych prezesów. My już mamy 79 takich procedur. Jak pan oceni taki zarzut? Czy te działania są legalne?
Ja się bardzo cieszę, że pan Rzecznik Praw Obywatelskich, pan profesor Wiącek, zechciał wypowiedzieć się w tej kwestii. Moje przekonanie jest takie, że doszło do tego dość późno, zważywszy na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że Rzecznik Praw Obywatelskich, jakkolwiek chwała za to, że wreszcie zechciał się wypowiedzieć, winien oprzeć swoje stanowisko właśnie na stanowisku Sądu Konstytucyjnego w Polsce, który jest sądem ostatniego słowa. Ale cieszę się.
Dzisiaj orzeczenie ma wydać Trybunał Konstytucyjny, chyba o godzinie 11. Czy to może być powodem pewnego przyspieszenia, które jednak obserwujemy ostatnio w tych działaniach zmian w sądownictwie?
Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że tak właśnie jest. Myślę, że taka próba deprecjonowania, niestety wulgarnego deprecjonowania Trybunału Konstytucyjnego poprzez obrażanie osobiście pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, obrażanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jego roli. Tak naprawdę jest przeciwskuteczne, ponieważ państwo polskie, ktokolwiek by nim nie rządził, jednak musi liczyć się z Trybunałem Konstytucyjnym, który dysponuje instrumentarium odnoszącym się wprost do możliwości realnego stosowania, sprawowania władzy. Myślę, że z takim procesem mamy do czynienia w chwili obecnej. Chodzi o przesilenie w relacjach pomiędzy władzą wykonawczą, także ustawodawczą, a Trybunałem Konstytucyjnym. Przesilenie, które jest wynikiem krótkowzroczności rządzących, to nie ulega kwestii.
Adam Bodnar, prokurator generalny, przekazał też do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła suwerennej Polski Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej, ale też na jego zatrzymanie i na tymczasowy areszt. No i powiedzmy, że no, to, że prokuratura chce uchylić immunitet, ona ma do tego prawo, ale ten areszt, zatrzymanie, tutaj pojawił się argument no, ryzyka mataczenia, a z drugiej strony mamy cały czas upubliczniane informacje, mamy wypowiedzi pana Mraza, no, który publikuje szczegóły dotyczące tej sprawy. Jak mamy to wszystko rozumieć?
No na wstępie trzeba powiedzieć, że jednoczesne, jeżeli pani redaktor zechciała mi to, że tak powiem, precyzyjnie określić, to jednoczesne wnoszenie o uchylenie immunitetu oraz o zastosowanie tymczasowego aresztowania jest oczywiście bezprawne. Jest jakimś kuriozum prawnym, to nie ulega żadnej kwestii. Tutaj jednak należy przestrzegać sekwencji zdarzeń. Wpierw winno być procedowane zagadnienie immunitetu, potem ewentualnie środków zapobiegawczych. To jasne. Natomiast z drugiej strony no mam prawo oceniać, że nie wiadomo, kto prowadzi śledztwo w tej sprawie. Czy takie podmioty, które indukują pana Mraza do mówienia kolejnych rewelacji, prawdopodobnie wywodzących się ze śledztwa, czy też jest to indukcja, inicjatywa prokuratury, bo jeżeli to pierwsze, no to mamy do czynienia z torpedowaniem postępowania przygotowawczego w formie śledztwa i bezprawiem. Jeżeli chodzi o to drugie, zapewne chodzi o jakąś inspirację polityczną. W każdym razie rewelacje pana Mraza, nawet jeżeli stanowią materiał dowodowy, to winny stanowić materiał zamknięty dla organów prowadzących śledztwo, a nie materiał telewizyjny.
No właśnie, bo jak w tym kontekście rozumieć tą zapowiedź, że jedną z przesłanek jest obawa o mataczenie. Na czym to mataczenie miałoby polegać?
Szanowna pani redaktor, przesłanka tak zwanego matactwa, czyli wpływania na prawidłowy bieg postępowania, zwłaszcza w sferze gromadzenia dowodów, jest przesłanką niezwykle pojemną. Orzecznictwo Sądu Najwyższego nakazuje ze szczególną wnikliwością badać realność tej przesłanki. Znaczy, my nie możemy pozostać na stopniu ogólności, który nie odnosi się do konkretnych zjawisk postępowania przygotowawczego. Zatem nie może być tak, że sam fakt prowadzenia śledztwa budzi de facto obawę matactwa. Nie wiem, na czym matactwo w wypadku pana ministra Romanowskiego miałoby polegać. To wie zapewne prokuratura. Z tego, co wiemy, materiał dowodowy w tej sprawie jest upubliczniany. Należy wnosić taka wista, że bezprawnie upubliczniany poprzez akcji propagandowej z udziałem rzeczonego pana Mraza. Stąd też trudno tutaj kreować realną przesłankę matactwa, ale to jest tylko i wyłącznie pogląd oparty na tym, co władza chce, abyśmy wiedzieli, to znaczy oparty na przekazie medialnym.
Mamy dzisiaj tak naprawdę jednocześnie bardzo dużo ciągnących się spraw, o których mówi się, że są to sprawy polityczne, zatrzymanie księdza Olszewskiego. Tutaj mówimy o tych zarzutach dla posła Marcina Romanowskiego. Jednocześnie zbiega się to z odwoływaniem no, bardzo ważnych sędziów. Jak to wszystko wpływa i o czym to świadczy, jeżeli chodzi o całą kondycję państwa i no, o pewną taką też naszą suwerenność?
Należy to ocenić jednoznacznie. Nie ma dla mnie żadnej wątpliwości. Mam prawo to powiedzieć. Jestem obywatelem mojego kraju, żyję 56 lat w Warszawie. Zatem mam prawo powiedzieć, że chodzi tutaj o neomarksistowski marsz przez instytucje. Chodzi o łamanie instytucji. Niestety na drodze tej rewolucji stoi państwo polskie i jego instytucje. Stąd też mamy sukcesywne rujnowanie Trybunału Konstytucyjnego. Mamy godzenie w osobę pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, która z pełną szlachetnością, odwagą pełni swoją funkcję. Mamy do czynienia z sukcesywnym rugowaniem przy użyciu metod całkowicie bezprawnych prokuratorów prokuratury krajowej, łącznie z prokuratorem krajowym, kierownictwa poszczególnych sądów apelacyjnych, okręgowych, a także rejonowych. Obserwujemy zatem przewrót instytucjonalny, osią którego jest bezprawie. Jakie są cele? Cele są wytyczone jasno. Chodzi o marsz przez instytucje Gramsciego, chodzi o rewolucję neomarksistowską. Dla mnie nie ulega to żadnej wątpliwości.
I czym to się może skończyć? Jaki jest tutaj najtrudniejszy, najczarniejszy scenariusz?
Nie mam prawa aż takich supozycji budować, gdy chodzi o politykę, chociaż jak sądzę, w naszym kraju w chwili obecnej wszystko staje się być polityką. Scenariusz pisze naród. Piszemy my wszyscy. Dużo wiemy. Obieg informacji funkcjonuje inaczej niż 10-15 lat temu. Wobec powyższego musimy obserwować, wyprowadzać wnioski z troską o nasz kraj, bo nie mamy innego.
Powiedział prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, pan Piotr Schab. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz.
Bardzo państwu dziękuję.
Drodzy państwo, 8:27, a my za kilka chwil przeniesiemy się na Bliski Wschód. Opowiemy między innymi o zbliżających się wyborach prezydenckich w Iranie, bo to już dosłownie za 8 dni, 28 czerwca. Opowiemy także o sytuacji w Strefie Gazy i o sytuacji politycznej w Izraelu, bo ten rząd wojenny Benjamina Netanyahu się rozpadł. Co to oznacza? Jak wygląda jego poparcie? A przede wszystkim opowiemy o tym, jak wygląda sytuacja humanitarna w Strefie Gazy, bo tam z każdym dniem, drodzy państwo, niestety obserwujemy dramaty ludzkie i pogarszanie się tej sytuacji, ale to już za kilka chwil, 8:28 na naszych zegarach. Ja spoglądam na naszą listę, mamy pod numerem 4 AC/DC, w takim razie słuchamy.